Esencja na życie.
Dobry wieczór Państwu, 22:10. Właśnie wybiła. Krzysztof Mysiak realizuje program, Monika Hemperek przed mikrofonem, a obok mnie goście, profesor Piotr Kulicki, profesor Robert Trypus. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Specjaliści od filozofii, informatyki, sztucznej inteligencji, ale żeby porozmawiać o sztucznej inteligencji, porozmawiamy o ludzkiej inteligencji, o umyśle. Co filozofowie myślą o ludzkim umyśle?
No, różni filozofowie różnie myślą. Właśnie filozofia ma to do siebie, że nie ma jakiejś jednej teorii, jednej myśli przewodniej, którą się rozwija. W zasadzie każdy filozof, każda szkoła filozoficzna wnosi jakiś aspekt, jakiś rozgrzebuje kawałek czegoś. I jeżeli chodzi o umysł, to przede wszystkim jest taka podstawowa dystynkcja, podstawowe rozróżnienie między umysłem a mózgiem. I tutaj jest pierwszy spór, czy takie coś jak umysł w ogóle istnieje. Czy mamy tylko fizyczny mózg, który jest zwojem neuronów, prawda? I nic więcej z tego nie wynika. No i w zasadzie tutaj się rozstrzyga pierwsza dystynkcja.
No tak, ale no można tak, że tak powiem, analitycznie do sprawy podejść, jak tutaj Robert zaczął. Natomiast no, w filozofii te podejścia bywają tak zdecydowanie różne, prawda? Bo są byli tacy filozofowie, co tak głęboko nie analizowali, tylko tak patrzyli bardziej, żeby uchwycić jakoś głęboko istotę. No i tak mi się przypomina platońskie stwierdzenie, tam co prawda dusza się pojawiała, nie umysł, ale to chyba w gruncie rzeczy to samo jest. I że dusza to byłaby zdolność mądrej rozmowy.
To pięknie, Piotrze, powiedziałeś.
Mam nadzieję, że realizujemy w tej chwili zdolności duszy prawdziwe.
No tak, i rzeczywiście tutaj połączyłeś już ten umysł z duszą, nie chciałem od tego zaczynać, ale to się oczywiście też wiąże z tym, czy coś po nas pozostaje, tak? Jeżeli to ciało umiera i ten mózg gaśnie i przestają się te neurony odpalać w różnych miejscach tego umysłu, tego mózgu, umysłu, to wtedy nic nie zostaje. Natomiast niektórzy twierdzą właśnie, że też po śmierci mózgu ta część nas, ten umysł, ta dusza ulatuje. No i tutaj są też różne koncepcje, to jak wiemy. Natomiast no, pamiętajmy, że filozofia nie jest nauką eksperymentalną i tu trzeba też jasno to powiedzieć. Filozof w zasadzie siedzi w fotelu i używa tylko no właśnie mózgu, umysłu do zastanawiania się, jak to się wszystko dzieje. I w zasadzie bada siebie tak naprawdę. To znaczy zastanawia się, używając aparatu logicznego, jak to się dzieje, że on w tym świecie, prawda, widzi, słyszy, czuje i teraz te impulsy, które z tego świata odbiera, jak to się przekłada na to, że on rzeczywiście z tego, w tej jego głowie, prawda, jak to z tego tworzy się wiedza. I tutaj też jest wiele, wiele aspektów ciekawych, bo pamiętajmy, że jak już tak przejdziemy troszeczkę głębiej, jak ten mózg działa, to pamiętajmy, że mózg działa na zasadzie impulsów elektrycznych. Więc to, co nasze oko widzi, prawda, to światło, które się odbija w gałce ocznej, prawda, to, co czuje nasza skóra, czy to, co nasze uszy odbierają, ostatecznie jest przekładane na impulsy elektryczne. Więc ten model świata, który jest w naszym mózgu, to jest po prostu szereg wyładowań elektrycznych. No i tutaj się pojawia też szereg teorii filozoficznych, już będziemy powoli je dotykać. Taka właśnie koncepcja, czy rzeczywiście w ogóle istniejemy. Pamiętamy film Matrix, myślę, że tu będzie się najlepiej do niego odwołać. On jest bardzo taki osadzony filozoficznie, gdzie zaczynamy ten film od takiej wizji, że w zasadzie ludzie fizycznie tkwią w takiej mazi, tak, podłączeni kablami do różnych, prawda, urządzeń, które podtrzymują ten organizm fizycznie przy życiu. Natomiast to, co się człowiekowi wydaje, że on robi, się dzieje tak naprawdę w jego umyśle. Czyli jest to po prostu taka gra komputerowa, w której on zwyczajnie uczestniczy. I dzisiaj, powiem szczerze, czytałem książkę Jeffa Hawkinsa, dosłownie wydana rok temu, i on właśnie twierdzi, że jest bardzo prawdopodobne, że właśnie, że my jesteśmy takimi mózgami w próbówkach, że może być tak, że wcale nas nie ma. że nam się tylko wydaje, że my jesteśmy, że spotykamy przyjaciół, że słyszymy muzykę, że jemy smaczną potrawę, a tak naprawdę to wszystko dzieje się tylko w naszej głowie, jest wytworem, no właśnie, Kartezjusz by powiedział, demona, tak, który nas zwodzi, tak. Właśnie Kartezjusz szukał takiej zasady, skąd mam mieć pewność, prawda, że właśnie, że ten świat istnieje, skąd mam mieć pewność, że ja istnieję i że widzę to, co widzę, że czuję to, co czuję.
Spotykamy się z panami po raz drugi, po raz pierwszy miesiąc temu w programie czwartkowym Cisza w Eterze, gdzie głównie rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji. I oczywiście ten temat też się pojawi ze względu na nowy kierunek studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, o którym będziemy mówić. I jeszcze nadmienię, że muzykę przygotowali dzisiaj panowie profesorowie. Zatem balsam dla duszy.
Miejmy nadzieję. Już
państwo słyszeli tę romantyczną nutę. Dlaczego taki wybór padł na Daft Punk?
No, ta piosenka była o poszukiwaniu siebie. O poszukiwaniu tego, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki jest nasz cel. I pomyślałem sobie, że będzie to dobry utwór na rozpoczęcie dzisiejszej rozmowy.
A kolejny?
No, czekamy na Pink Floyd, mam nadzieję.
Tak, ostatnio właśnie się spotykaliśmy w czwartek. Mówiliśmy o tym, że audycja bez zespołu Pink Floyd nie powinna istnieć. Zatem gramy.
Licencja na życie.
Rozmawiamy o umyśle. O umyśle będziemy mówić też o medytacji i zachęcamy państwa oczywiście do wzięcia udziału w naszej rozmowie, w naszych wątpliwościach. Można zadawać pytania naszym gościom, profesor Piotr Kulicki oraz profesor Robert Trypus. Podaję adres mailowy licencja@radiomyślnik.lublin.pl oraz licencja na życie na Facebooku. Przerwałam wam opowieści o umyśle, o tym, co filozofia mówi o ludzkim umyśle, bo zagraliśmy Floydów. Dlaczego akurat ten zespół, dlaczego ten utwór?
Pink Floyd kojarzy się z czymś bardzo nowoczesnym, z czymś, co wybiega w przyszłość, ponieważ ta audycja ma być właśnie o takim niepokojącym czasie, który nas spotka, gdzie maszyny będą miały inteligencję i będą dorównywały człowiekowi. I właśnie ten utwór Welcome to the Machine właśnie bardzo, bardzo się z tym dobrze kojarzy.
No właśnie, jeżeli już poruszyłeś temat tych maszyn, które gonią człowieka, jego umysł, czy rzeczywiście spodziewacie się, że one tak nas dogonią?
Ja się nie spodziewam, że one nas dogonią, jeżeli się coś nie zmieni w nauce. To znaczy, dzisiaj pamiętajmy, że my odtwarzamy sposób, w jaki działa człowiek i staramy się jakby konstruować maszyny, obserwując to działanie naszego mózgu, w ogóle w sposób zachowania człowieka. I robimy to bardzo nieporadnie. I sztuczna inteligencja, o której mówimy dzisiaj, to jest taka bardzo jednozadaniowa sztuczna inteligencja. To znaczy, mamy jedną sztuczną inteligencję, która potrafi rozpoznawać na przykład twarze. Także na przykład w Chinach do metra nie potrzeba biletu, wystarczy, że po prostu przejdziesz przed odpowiednią kamerę i ona widzi, czy wykupiłeś bilet, czy nie wykupiłeś. Mamy sztuczną inteligencję, która potrafi autem kierować, mamy sztuczną inteligencję, która potrafi streszczenie tekstu zrobić, czy przetłumaczyć tekst z języka polskiego na język angielski. I co jakby różne sztuczne inteligencje.
Też taką, która mi wybiera ostatnio teksty o sztucznej inteligencji.
Dokładnie tak, która śledzi nasze preferencje i podobne rzeczy dobiera, jeżeli chodzi o artykuły, ale też jeżeli chodzi o muzykę. Wielu z nas na pewno korzysta ze streamingu, prawda, i właśnie sztuczna inteligencja też się z tym specjalizuje, żeby dobrać utwory, które mogą nam się spodobać. I nawet ostatnio eksperci są troszeczkę tacy zmęczeni tym i mówią, nie nazywajcie tego sztuczną inteligencją. Takie głosy się pojawiają. To jest po prostu uczenie maszynowe, to jest po prostu pewna grupa algorytmów. I oczywiście one robią coś inteligentnego, bo jeżeli pojmiemy sztuczną inteligencję jako program komputerowy, który realizuje coś podobnego do człowieka, czy wykona jakieś zadanie, które zwykle człowiek potrafi, a nikt poza człowiekiem, no to oczywiście powiemy, że to jest jakieś tam inteligentne, ale to odbiega dalece od wyobrażeń sztucznej inteligencji, jaką mamy z filmów science fiction, tak? Jeżeli włączymy sobie Gwiezdne Wojny, czy Odyseję Kosmiczną, czy jakikolwiek inny film, to tam widzimy już, prawda, podobne do człowieka istoty, które w zasadzie, czy Blade Runner, prawda, że nawet szuka się, czy to jest właśnie android, czy to jest człowiek, prawda, próbujemy, nawet nie wiemy, jak go rozróżnić. Tak. To dzisiaj absolutnie nie jesteśmy na tym etapie i długo, długo nie będziemy. I dzisiaj mówimy jasno, jeżeli my nie zrozumiemy, jak działa ludzki mózg i od tego zaczęliśmy, bo trzeba uczciwie sobie powiedzieć, mało wiemy o tym mózgu. Wiemy, z czego ten mózg jest złożony, wiemy, ile ma komórek nerwowych, wiemy, jak te impulsy wchodzą, jak wychodzą, natomiast nie potrafimy sprawić, żeby zbudować ekwiwalent sztuczny, który dosłownie będzie tak samo się uczył i tak samo rozwijał jak człowiek, aż czasem osiągnie inteligencję. Więc jeżeli się taki paradygmat nie zmieni w sztucznej inteligencji, to długo, długo, długo takiej sztucznej inteligencji na poważnie nie będzie.
Ale ja to nawet taką mam wątpliwość, co tu się może zmienić. Nie, bo taką zmianą, która nadchodzi dużymi krokami, są komputery kwantowe, które będą trochę inaczej działać niż te komputery, którymi mamy do czynienia teraz. To trochę też mało powiedziane, bo zasadą działania będzie jakieś wykorzystanie zjawisk takich znanych z fizyki kwantowej, które rozumiemy w ten sposób, że z jakimś prawdopodobieństwem coś się może wydarzyć. I teraz dzięki temu, że z jakimś prawdopodobieństwem coś się wydarza, a z jakimś prawdopodobieństwem wydarza się co innego, w komputerze kwantowym jesteśmy w stanie niejako równolegle przetwarzać te dwa warianty. I co to sprawi, że jeżeli tych wariantów będzie nie dwa, bo ich tak naprawdę jest tam bliżej nieskończoności niż dwa, to te przetwarzanie informacji będzie radykalnie szybsze i nieco inne. Natomiast no, nawet w takim wypadku wydaje się, że to będą urządzenia, które będą nastawione na rozwiązanie pewnego zadania, rozwiążą je błyskawicznie, znacznie lepiej niż teraz jest to robione, ale nie ma powodu, dla którego należałoby myśleć, że to może spowodować, że będziemy mieli takie maszyny, które rzeczywiście myślą.
Znaczy wiesz, Piotrze, to jeszcze problemem, znaczy wydaje mi się, że problemem nie jest szybkość, bo jeżeli nawet porównamy prędkość działania neuronu, to znaczy tu, z jaką on wytwarza ten impuls elektryczny z tym, co potrafi procesor, tak, to on już jest kilkaset razy szybszy. To już potrafilibyśmy stworzyć znacznie szybszą strukturę niż mózg, prawda, stworzony z neuronów. Problem jest to, że my ciągle nie wiemy, jak to się dzieje, że no wiadomo, mózg jest składany jakby z dwóch części, tego mózgu starego, tak, tego, którego odziedziczyliśmy po przodkach i w tym mózgu siedzą takie zachowania jak na przykład lęk, strach, emocje. Tak. To jest wszystko w starym mózgu, to jest wszystko niekontrolowalne w bardzo dużym stopniu, no bo to są mechanizmy biologiczne, które mają nas uchronić przed czymś złym. Tak. Po prostu mają nas uchronić przed niebezpieczeństwem. Natomiast ta nowa część mózgu, tak zwany neokorteks, czyli to wszystko, co widzimy na obrazkach, jak widzimy schemat mózgu, to jest ta nowa część. I ta nowa część w zasadzie składa się z jednolitych komórek. Tak naprawdę dzisiaj się twierdzi, że tam jest około 150 tysięcy takich kolumienek neokorteksowych. I teraz w zależności od tego, do jakiej części mózgu wchodzą jakie impulsy, czy wchodzą impulsy ze wzroku, czy ze słuchu, czy z dotyku, to dokładnie te same komórki nerwowe o takim samym kształcie zachowują się inaczej. Znaczy te komórki, do których wchodzą impulsy z oczu, no widzą, tak? Mówiąc trochę metaforycznie. Oczywiście te, które ze słuchu to słyszą i tak dalej. I one, zobaczcie, tworzą model świata. I ten model świata, to co my nazywamy wiedzą, tworzy się właśnie na zasadzie czysto mechanicznej. No wchodzą impulsy do sieci neuronowej i z której to sieci znowu wchodzą impulsy, które poruszają nasze ciało i my działamy. Teraz chodzi o to, żeby to odtworzyć. To wydaje się dość banalne, jak ja to tak opisuję, no bo jest dzisiaj łatwo zrobić tak samo skomplikowaną strukturę sztuczną do mózgu. Natomiast z jakichś powodów to ciągle się nie zachowuje jak ludzki mózg.
Znaczy, może powód jest taki, że umysł nie da się zredukować do fizyczności. Umysłu nie da się zredukować do fizyczności, bo my tutaj kładziemy nacisk na to, że procesy umysłowe mają swoje odpowiedniki w mózgu. My możemy zaobserwować, że coś się dzieje w mózgu i skorelować to z tym, o czym myślimy. Natomiast takie stwierdzenie, że to jest wszystko, jest bardzo mocnym takim filozoficznym stwierdzeniem, no, które, jak to filozoficzne stwierdzenia, nie daje się tak do końca udowodnić. I ma tutaj sens także takie podejście, które w filozofii od dawna występuje, no, że jednak jest coś poza tym światem fizycznym i to właśnie ta sfera duchowa wpływa na fizyczną, że ona się zachowuje w ten, a nie inny sposób, a nie jest to tak, że po prostu wszystko, co się dzieje, jest sprowadzalne do procesów fizycznych, które gdzieś tam w jakiś dziwny sposób odbieramy świadomie jako coś, co nam się jawi jako ja.
Znaczy, ja nie chcąc negować sfery duchowej, o której mówiłeś, jednak wydaje mi się to wytłumaczenie, że jest coś takiego, że my nie wiemy co i na pewno dzięki temu czemuś właśnie działamy tak właśnie inteligentnie, no to jest troszeczkę dla naukowca takie łatwe wyjście, nie? Znaczy, mówimy, że jest coś takiego, co my nie poznamy i zamykamy temat, nie? Ja myślę, że naukowiec, nawet jeżeli wierzy w tą sferę duchową, w duszę, jednak powinien założyć, na chwilkę odłożyć to tak na bok i zastanowić się, czy rzeczywiście nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego mechanicznie. Ja bym tak to zaryzykował. Inaczej, wiesz, no nie udałoby się nam stworzyć sztucznej inteligencji, którą chcemy stworzyć, jeżeli założymy, że jest taki komponent niepoznawalny, no bo przecież go nie stworzymy, jak nie wiemy, jak go po prostu stworzyć, nie? Także ja bym czekał na jakiś przełom, że my zrozumiemy, jak ten mózg działa i żeby wtedy te mechanizmy przełożyć na algorytm.
Jeżeli mówimy o sferze duchowej, oczywiście ona jest niezbadana, niezweryfikowana naukowo, ale poszukujemy. My jako ludzie, naukowcy poszukują, bo przecież to jest jakaś ogromna energia. To jest jakaś sfera, no właśnie, energii, która napędza, której jeszcze nie zbadaliśmy do końca, która jest dla nas ogromną zagadką, ale też fascynującą zagadką. I czymś, o czym Piotr wspomniał, co napędza umysł człowieka prawdopodobnie. I to jest fascynujące. Mamy swoją intuicję, chociaż są tacy, którzy uważają, że nie mamy intuicji. Mamy szósty zmysł, chociaż są tacy, którzy uważają, że nie mamy czegoś takiego, że to są jakieś urojenia. No ale zobaczymy z czasem. Rozmawiamy teraz o tym, co jest niewiadomą, a co może całkiem w niedalekiej przyszłości będzie zbadane. Zachęcamy Państwa do udziału w tej dyskusji. Rozmawiamy o umyśle, o duszy, o eterze, o tym, co niezbadane i o tym, co zbadane, o tych próbach naukowych i wyzwaniach naukowych, które przed profesorami, przed nowym kierunkiem, który powstał na KUL-u. Powiedzmy o nim jeszcze raz.
Kierunek nazywa się, no to nie będzie zaskoczenia, sztuczna inteligencja. Jest próbą połączenia namysłu filozoficznego, psychologicznego, takiego humanistyki w ogólnym sensie, nauki o duszy, z informatyką. I dlatego to jest o tyle wartościowe, że zarówno student nauczy się programować, bo będzie tyle samo godzin programowania, ile jest na kierunkach informatycznych, ale z drugiej strony będzie miał bardzo bogatą ofertę przedmiotów, które naprawdę dadzą do myślenia. Czym jest właśnie umysł, to o czym dzisiaj dyskutujemy, jak działa mózg, jak działa człowiek, jak tworzy cele, jak je realizuje, to wszystko, jak działają zmysły oczywiście i tak dalej, to wszystko będzie przedmiotem zajęć. No i oczywiście celem będzie połączenie tych dwóch światów, znaczy programów komputerowych z tą wiedzą o inteligentnym działaniu człowieka po to, żeby móc stworzyć algorytmy, które będziemy nazywać sztuczną inteligencją.
O jakim wykorzystaniu mózgu, umysłu mówią teraz naukowcy? Czy my rzeczywiście, nie można powiedzieć, że wszyscy jednakowo wykorzystujemy mózg, ale czy człowiek jest w stanie wykorzystywać 100% umysłu?
Znaczy najpierw trzeba obalić ten mit, czasami się mówi, że wykorzystujemy tylko 10% mózgu, gdzieś tam tak czytałem w literaturze popularnej. No to nie jest prawda, wykorzystujemy oczywiście cały mózg, natomiast no, nie wszystkie części mózgu w każdej sekundzie po prostu działają, w tym sensie, że nie są aktywne, tak? Tak jak mówiliśmy sobie, mózg, my już dzisiaj wiemy, że pewne części mózgu, na przykład jedna część odpowiada za logiczne myślenie, drugie bardziej za wyobrażenia, prawda, jedne za analizowanie tych bodźców wzrokowych, inne słuchowych i tak dalej. Mózg jest wysoce wyspecjalizowany. No i tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, właśnie niepoznana tak naprawdę, więc będziemy troszeczkę spekulować, no jak to się dzieje, że my się po prostu uczymy świata, no bo ja wrócę do tej myśli, którą powiedziałem na początku, no zobaczcie Państwo, że my jednak mając bardzo mechaniczne narządy, jak dotyk, oko, prawda, ucho, są bardzo mechaniczne. Jeżeli sobie zadamy trochę trudu i zobaczymy, jak działa oko czy ucho, to widzimy, że to jest po prostu czysta mechanika. I to wszystko, co od tych zmysłów pochodzi, jest zamieniane po prostu na impulsy elektryczne. Czyli tak, jakbyśmy to przekazywali do komputera po prostu. I teraz zadaniem mózgu jest stworzenie modelu świata takiego, żebyśmy no, w tym świecie oczywiście przeżyli, no, żyli dobrze, podejmowali działania najlepiej racjonalne i tak dalej, i tak dalej. Więc ten obraz świata, który jest w mózgu, my nie wiemy, jak się on tworzy. Po prostu nie wiemy, jak się tworzy wiedza w mózgu. To jest po prostu niepoznane dzisiaj. Są różne hipotezy. Mówiłem o tych kolumienkach neokorteksowych, które się okazuje, że to nie jest tak, że jak my do tej pory myśleliśmy, że mózg jakby tworzy taki obraz, tak jak ja patrzę teraz tutaj na Piotra, to mój mózg tworzy taki obraz Piotra gdzieś tam u mnie w głowie. Nie? No to się okazuje po prostu, że tak nie jest. Nie? To znaczy tam jest szereg impulsów elektrycznych, które w pewnym fragmencie mojego mózgu się uaktywniają i to jest właśnie obraz Piotra. Nie? No i oczywiście ja potrafię w tych impulsach jakoś się poruszać, znaczy rozpoznaję Piotra, widzę, że Piotr jest różny od mikrofonu, przed którym siedzi i tak dalej, i tak dalej. No i staramy się właśnie zrozumieć, jak się to dzieje, nie? Jak się to dzieje, że na przykład dzieci się tak fajnie szybko uczą, prawda, nabywają wiedzy po prostu w tempie niesamowitym, a potem na przykład my tracimy pewne umiejętności. Na przykład dziecko, które nie wychowuje się na przykład w rodzinie, gdzie rodzice mówią różnymi językami. Na przykład możemy sobie wyobrazić, że jest rodzina, na przykład rodzina polsko-angielska, prawda? Jeden rodzic mówi po polsku, drugi po angielsku. To jeżeli dziecko dostanie taki impuls, że po prostu tak jest, że się mówi dwoma językami, to mózg tak powie, okej, to tak jest i się po prostu momentalnie tego uczy, nie? Natomiast jeżeli my tego nie doświadczymy, to mózg powie, aha, no wszyscy mówią tym samym językiem, to mi jest niepotrzebne. I potem, na przykład mając lat 20, no jest ogromny trud, żeby się nauczyć drugiego języka. I my nie wiemy, dlaczego tak jest. Nie? Także naukowcy nad tym się dzisiaj zastanawiają, w jaki sposób my nabywamy tą wiedzę, w jaki sposób ją przechowujemy. Na przykład ciekawa teoria jest taka, że prawdopodobnie jest to bardzo podobne do tego, w jaki sposób te stare części mózgu lokalizują pewne przedmioty, bo na przykład jakoś tak się dzieje, że ja na przykład jak spojrzę na kubek, to wiem, gdzie on jest i moja ręka, jeżeli będę chciał po ten kubek sięgnąć, ona dokładnie po ten kubek sięgnie i go nie wywróci. Nie? Czyli są komórki mózgowe, które jedno odpowiadają za lokalizację na przykład tego kubka, a drugie za to, żeby moja ręka się poruszyła w taki sposób, żeby ten kubek dotknąć. Okazuje się, że prawdopodobnie nasza wiedza, ta bardziej abstrakcyjna, ta wiedza powiedzmy sobie o duszy, ta wiedza o polityce, wiedza taka powiedzmy sobie nie tak bardzo przyziemna, że ona prawdopodobnie też wymaga jakiejś przestrzeni do lokalizacji. Na przykład jest taki bardzo fajny eksperyment, jak zapamiętać wszystkie karty w talii kart, nie? jeżeli skojarzysz każdą kartę z jakąś osobą, to musisz zrobić wcześniej. Oczywiście, na przykład, nie wiem, no, król, no to będzie na przykład, no nie wiem, no.
Romek,
tak. No w każdym razie musisz kogoś znaleźć. To może być Donald Trump, no może być ktokolwiek, ważne, żebyś skojarzył. I teraz tak, jeżeli z każdą kartą ustawisz osobę, teraz te osoby ustawisz u siebie w mieszkaniu. Tu stoi. I teraz tak, bierzesz kartę, na przykład pierwsza to jest król, tak? Aha, to jest Romek. Romka stawiam przy płycie kuchennej. Biorę drugą kartę, na przykład i tak dalej. I tak robię z 50. Jeżeli ja ustawię tych ludzi po całym domu, to potem ja bez trudu wezmę kartę, talię kart, potasuję, spojrzę raz na te karty i będę po prostu mógł wprawić w zdumienie, prawda, swoich znajomych, bo będę wiedział, jaka karta idzie po jakiej karcie, a ja po prostu nie będę zapamiętywał tych kart, tylko myślę, aha, Romek, Krzysiek, Karolina, prawda? Więc okazuje się, że mózg bardzo fajnie myśli, jeżeli my zlokalizujemy tą wiedzę przestrzennie. To jest jakaś taka wskazówka.
Piotr, mi się nie podoba jedno stwierdzenie, że mózg myśli. Nie?
No taka metaforyczna.
No, to jest taka metaforyczna, ale to teraz ja nie mówię już o tych jakichś filozoficznych zastrzeżeniach, ale no jest no taka popularne stwierdzenie, popularna koncepcja takiego umysłu ucieleśnionego. Prawda? To znaczy, że my jesteśmy jednak jakąś całością i owszem, te procesy jakieś w większości mają miejsce w mózgu, natomiast no jednak myślenie wiąże się z działaniem, działa człowiek jako całość i też powiedzmy te rzeczy związane z myśleniem też są związane no jakby z całością organizmu człowieka i w tym otoczeniu zewnętrznym. I to nawet nie tylko same nasze ciało i komórki tego ciała, bo to takie dla mnie było zdumiewające, że w naszym ciele przeciętnego człowieka żyje mniej więcej 2 kilogramy takich lokatorów, nie? Różnego rodzaju mikroorganizmów. I teraz...
No, niezłych przystojniaków, bo tam się powiększą.
No tak.
I jak coś się z nimi dzieje, to z człowiekiem też się coś dzieje, prawda? I to nawet tak, że te organizmy w mózgu też sobie mieszkają i pomagają w przepływach, prawda? Ale to jakby nie to było główną myślą moją. Znaczy, że mamy człowieka jako całość i on właśnie uczy się dzięki temu, że wykonuje pewne czynności, prawda? Że tutaj umiejscowiony jest właśnie w przestrzeni. I to jednak by wskazywało, że my nie jesteśmy tak podłączeni do czegoś na zewnątrz, tylko że ta wizja Matrixa jednak pokazuje nam, że jednak normalny świat jest nieco inny. Znaczy, że to nie jest tak, że jest gdzieś oderwany mózg, który coś sobie myśli, ale że my jako ta całość mamy jednocześnie te myśli, emocje, uczucia i to wszystko jest taką całością, z której my dla poznania pewnych rzeczy wyodrębniamy pewne kawałki, ale one nigdy same nie występują, tylko to wszystko jest zawsze razem.
Rozmawialiśmy też o tym, że w tym programie goszczę bardzo często psychoterapeutów, psychologów, którzy mówią o mózgu, o umyśle, jako o czymś, co zawiera różnego rodzaju programy, które można przeprogramować. Że na przykład są błędne programy, toksyczne programy, więc można je uzdrowić. Można tak mówić o ludzkim umyśle?
Ja sądzę, że tak, tylko znowu pamiętajmy, że to jest pewna metafora. To nie jest tak, że mamy jakiś kod komputerowy, możemy podłączyć się do klawiatury, prawda, wystukać tam jakiś nowy kod i to będzie takie łatwe. Chodzi po prostu o zmianę nawyków. Ja mam od jakiegoś czasu przyjemność uczestniczyć w zajęciach jogi z panem Leszkiem Mioduchowskim i on bardzo często używa takiej metafory centrum dowodzenia, że centrum dowodzenia musi tam oświetlać uwagą pewne rzeczy i tak dalej. I właśnie on ma takie przekonanie, że wszystko w naszym ciele, szczególnie on tutaj się nastawia na pewne takie no, niewłaściwą postawę ciała zwykle, tak, że się nie prostujemy albo że niewłaściwie nogi stawiamy podczas chodzenia, nie? Że to są właśnie te programy, które my nabywamy, no i które oczywiście można odwrócić, tylko trzeba, jak to mawia Leszek, właśnie trzeba oświetlić uważnością, co to znaczy. To znaczy, że musisz po prostu skupić się na chodzeniu. Tutaj dam taki przykład. Mamy kolegę, który miał operację biodra, utykał w czasie, kiedy to biodro mu doskwierało, no i potem po operacji no już nie powinien utykać, ale dalej utyka, nie? No i oczywiście fizjoterapeuci nie potrafią tego w żaden sposób naprawić, bo mówią, tu nie ma problemu fizycznego już, tak? To jest ten właśnie ten program, który sprawia, że ty dalej utykasz. I teraz odpowiedź właśnie Leszka, jogina, będzie taka, no trzeba po prostu robić medytację chodzenia. I to się tak robi, że po prostu bardzo powoli podnosi się jedną nogę i tak się powoli ją do góry i stawia i drugą nogę i tak dalej. I się chodzi właśnie tak od ściany do ściany w takim bardzo powolnym, po prostu patrząc, jak ta noga po prostu właściwie powinna się... I tak po jakimś czasie, no ja tego na sobie nie testowałem, ale powiedzmy sobie przekazuję, że ponoć to działa. Jak się to oświetli odpowiednią uważnością, ten program można odwrócić, nie? No i tak samo na przykład, czy wielu ludzi zamyka klatkę piersiową, tak się zamyka w sobie, tak te tutaj barki do przodu, też to można się nauczyć, prawda, te barki do tyłu odchylać, ale to wszystko trzeba zauważyć najpierw.
Uważność.
Uważność i odwrócić, nie? Także można mówić o programach, ale to tak jak powiadam, no, pewne rzeczy się automatyzują w ciele, no i w tym sensie można mówić o programach. No zresztą mamy takie doświadczenia, jak uczymy się kierować autem, no to na początku musimy oświetlać uważnością, prawda, każdy ruch, prawda, kiedy sprzęgło, jaki bieg, kiedy kierunkowskaz, prawda, w jakie lusterko spojrzeć, potem się to automatyzuje, czyli co się robi, to tak naprawdę tworzy się pewien program, który potem działa, no, nazwijmy to w tle, tak metaforycznie, kiedy my możemy na przykład słuchać muzyki, rozmawiać z kimś, tak, i już nie skupiać naszej uwagi na prowadzeniu auta. Też się możemy źle nauczyć prowadzić to auto, nie? Moja żona często mówi, za blisko podjeżdżasz w czasie wyprzedzania, ale mi ciężko jest na przykład zmienić ten nawyk, jeżeli o nim nie myślę, nie? Także no mówię, no to są programy, można je zmieniać, ale no to wymaga pracy po naszej stronie.
Skoro powiedziałeś o medytacji, skoro powiedziałeś o uważności, to będziemy zaraz dotykać tego tematu, ale teraz zagramy. Co to będzie?
Jeżeli dobrze pamiętam, to będzie King Crimson.
Tak jest.
Tak, Power to Believe, także dobrze się zgadza. No będzie to trudniejszy utwór. King Crimson kojarzy się głównie z utworem Epitafium, który jest bardzo przyjemny, sympatyczny. No ten jest bardziej taki, no mniej przyjemny dla ucha może na początku, ale potem naprawdę będzie przyjemnie.
Licencja na życie.
Próbujemy zgłębić tajniki ludzkiego umysłu. Rozmawiamy o umyśle, o mózgu, o duchu, duchowości, o tym wszystkim, co zbadane i niezbadane, o czym wiemy, że na pewno jest, co wyczuwamy, co przewidujemy, w jakim kierunku te odkrycia mogą zmierzać, ale też o sztucznej inteligencji. I zachęcamy Państwa, jeszcze nie otworzyłam skrzynki, przyznaję, licencja@radiomyślnik.lublin.pl i licencja na życie na Facebooku. Jeśli Państwo chcą o to zapytać naszych gości, profesor Piotr Kulicki, profesor Robert Trypus. Wspomniałeś, Robercie, o medytacji. To tak delikatnie wspomnimy o tym przed godziną 23, żeby zapowiedzieć wiadomości, bo być może to będzie czas, żeby złapać oddech przed kolejną godziną rozmów o ludzkim umyśle. Medytacja, czym ona dla ciebie jest i jak ty to robisz, że łapiesz tę świadomość za bary? Czy tak właśnie się dzieje?
No staram się. Medytacja dla mnie nie jest czymś filozoficznym. To jest taki moment po prostu wyciszenia, prawidłowego oddechu, który dotlenia umysł i moment, w którym można rzeczywiście obserwować swoje myśli, w jaki sposób one przepływają, w jaki sposób wpływają na mnie. I to jest też taki moment, w którym można te myśli do odpowiednich szufladek powkładać i lepiej je zrozumieć.
W związku z tym, że 30 sekund do 23, jak oddychać?
Nosem. Wypuszczać buzią.
Głęboko?
Głęboko, tak, tak. Trzeba czuć takie unoszenie. Trzeba, jeżeli się tego nie czuje, można sobie położyć rękę na przeponie albo na klatce piersiowej. Trzeba to wyczuć. No i przy wypuszczaniu może nam pomagać przepona, natomiast przy nabieraniu powietrza oczywiście przepona nie pracuje. No i staramy się oczywiście robić to spokojnie.